Jak koniec w trawie,
Pogotowie radiowe.
A w piątkowych wydaniach Pogotowia Radiowego mówimy o sytuacji osób niepełnosprawnych. Chcemy także promować ich działania, wskazywać dobre praktyki w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej. Jeżeli tylko są tematy i sprawy, które chcieliby Państwo nam zgłosić, to oczywiście czekamy jak zawsze. 801 50 10 22 bądź też 81 743 7383 i nasz adres e-mail pogotowie@radio.lublin.pl. Dziś przyjrzymy się tak zwanym deklaracjom dostępności, czyli opisom dostępności podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych, m.in. Filharmonii Lubelskiej imienia Henryka Wieniawskiego w Lublinie, ale także Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym. Będziemy także w stowarzyszeniu JUWO. Będziemy sprawdzać, jak działa artterapia dla osób niepełnosprawnych, ale także i ich rodzin. Magdalena Lipiec-Jaremek, Piotr Wierzchoń. Dzień dobry.
Rozmowy optymistyczne.
I tak oto z optymizmem sprawdzamy i spoglądamy na to wszystko, co dzieje się chociażby w Muzeum Nadwiślańskim, w wielu jego oddziałach. Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Pani dyrektor Izabela Andryszczyk zwraca uwagę, jak bardzo zależy jej chociażby na odbiorcach kultury i sztuki właśnie w jej muzeum, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne.
Możemy przejść spacer po Kazimierzu wirtualny, a potem udać się już na spacer właściwy. Muzeum Nadwiślańskie staje się dostępne dla osób ze specjalnymi potrzebami. Muzeum zawsze staraliśmy się, aby było dostępne dla wszystkich odwiedzających, ale teraz kładziemy duży nacisk na to, aby było dostępne dla każdego bez względu na ograniczenia. I zaproszę Panią do naszej specjalnej strefy. To jest taka strefa wyciszenia, która powstała z myślą o osobach ze spektrum autyzmu, ale też o osobach, które na przykład będą zmęczone zwiedzaniem i będą chciały na chwilę usiąść w takim kąciku, gdzie nie ma takiego światła ostrego. Można tutaj usiąść, wyciszyć się, odpocząć.
Skorzystać z piłeczki relaksacyjnej?
Dokładnie tak. To jest zgodne ze wszystkimi normami. Tam nic nie ma. Chodzi o to, aby założyć słuchawki i po prostu wyciszyć uszy. I tam nie ma dźwięku w tych słuchawkach. Mamy również specjalne godziny. Godziny przeznaczone właśnie dla tych osób ze specjalnymi potrzebami. Podczas tych godzin też nie jest włączony żaden dźwięk w muzeum. To są godziny, tak zwane godziny ciszy. Nie ma zwiedzania grup, więc te osoby mogą sobie przyjść i swobodnie zwiedzać. Nasze ekspozycje też są przystosowane do zwiedzania przez osoby ze specjalnymi potrzebami. Mamy na przykład zwiedzanie przez dotykanie. Wprowadziliśmy ostatnio takie sformułowanie i taką możliwość. To musimy przejść na dół. Każdy z naszych oddziałów wyznaczył specjalne obiekty, które mogą być dotykane przez osoby, które potrzebują doświadczać naszych ekspozycji poprzez dotyk. I w każdym z oddziałów, oczywiście mając na uwadze ich specyfikę, możemy znaleźć w oddziale przyrodniczym, na przykład są to specjalnie wypreparowane zwierzęta, bądź jakieś skamieniałości, które można dotykać. Tutaj w oddziale sztuki złotniczej są to artefakty, kielich i świecznik, które można dotykać, można poznawać pod dotykiem, więc udostępniamy właśnie zwiedzanie przez dotykanie. Taka nowość u nas w muzeum. Ale cieszy się to ogromnym zainteresowaniem, ogromną popularnością. Dotykają to nie tylko osoby niedowidzące, bo to jest skierowane generalnie do osób z dysfunkcją wzroku, ale dotykają to również dzieci, które przez dotyk poznają bardziej. Zresztą spotyka się to z naprawdę dużym zainteresowaniem i ogromną chęcią poznawania właśnie muzeum przez dotykanie. To są tak zwane piktogramy, które też są jednym z elementów wprowadzania muzeum dostępnego. Piktogramy, które mówią o tym, że można dotykać, tak jak w tym przypadku, że jest strefa ciszy. One będą się pojawiać jeszcze w innych miejscach u nas w muzeum, czy przy kasie, czy przy toalecie. Będą wskazywać ciągi komunikacyjne. To wszystko wdrażamy, to wszystko robimy z myślą o naszych zwiedzających, aby było im łatwiej, lepiej, przyjemniej, abyśmy byli po prostu dostępni dla każdego. Jest to w Muzeum Nadwiślańskim nowe, ale wiemy, że idziemy w dobrym kierunku, bo już dostajemy bardzo pozytywny oddźwięk od osób zwiedzających, że to jest bardzo dobry kierunek.
zwiedzanie przez dotykanie, to w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. A jeśli chodzi o Filharmonię imienia Henryka Wieniawskiego w Lublinie, to pełniąca obowiązki dyrektora pani dyrektor Zuzanna Dziedzic wskazuje również te plusy dla osób niepełnosprawnych, a także tych, które mają ograniczenia narządów ruchu. W jaki sposób mogą chociażby dostać się do sali Filharmonii Lubelskiej?
Właśnie znajdujemy się na trzecim piętrze, właśnie koło drzwi windowych, gdzie właśnie niepełnosprawni na wózkach mogą przyjechać windą z parteru, z poziomu zero, na trzecie piętro, właśnie przez drzwi wejść do sali koncertowej i zaraz przy drzwiach są właśnie, po każdej stronie sali koncertowej są cztery miejsca na wózki właśnie inwalidzkie. Także na jednym koncercie możemy gościć 8 osób właśnie tego typu niepełnosprawnych. W przyszłym roku, jeśli będzie ogłoszony znów kolejny program z właśnie Funduszu dla Osób Niepełnosprawnych, planujemy następne udogodnienia, na przykład dla osób słabowidzących, że będziemy chcieli właśnie pokierować, takie wyznaczyć jakby drogę dla osób słabowidzących, żeby z łatwością mogli przejść czy do windy, czy po prostu schodami do góry, do foyer, do sali koncertowej, właśnie żeby mogli czuć się jakby lepiej, spokojniej być właśnie w naszej instytucji.
A ta instytucja to, przypomnijmy, Filharmonia imienia Henryka Wieniawskiego w Lublinie. I jeszcze jedna ważna deklaracja już na ten nowy 2023 rok. Oczywiście także będziemy inne placówki kulturalne sprawdzać pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych.
Rozmowy optymistyczne.
A będzie to rozmowa z panią prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Potrzebujących Wsparcia, JUWO. Oczywiście stowarzyszenie, które działa na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz ich rehabilitowania, ale także stwarzania im możliwości rozwoju, wspomagania rodzin osób niepełnosprawnych. Pani Małgorzata Szestopałka, pani prezes, chociażby powie o tym, jak ocenia ten miniony 2022 rok.
To był rok bardzo ciekawy. Dużo się w nim działo, ponieważ w zasadzie w tamtym roku, w październiku, przenieśliśmy się z naszą pracownią właśnie na Górską, więc jakby nas to było co robić. Było dużo zamieszania i organizacyjnie, i żeby to wszystko spiąć, więc dużo się działo. No i przetrwać, tak? No, rok był generalnie i ciekawy, ale też i trudny ze względu na całą sytuację, jaka była po tych zamknięciach wszystkich, żeby to rozruszać, żeby wrócić do takiego normalnego trybu życia. U nas było bardzo pracowicie, organizacyjnie.
Gdzie, kiedy i jak narodziło się Stowarzyszenie JUWO?
Stowarzyszenie JUWO zostało założone w 2008 roku przez Roberta Grele, który też ma córkę niepełnosprawną. I od tego się jakby zaczęło. To były takie działania w obrębie rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych, głównie hipoterapia. Takie zajęcia dla dzieciaków. Później zaczęliśmy, ja weszłam do stowarzyszenia w 2014 roku, do zarządu. No i dalej kontynuowaliśmy te działania, rozszerzając również o dogoterapię, o trening Tematisa, ale też była arcyterapia, która teraz w zasadzie jest takim naszym głównym celem i główną naszą działalnością w tym momencie.
Ciągle państwo jakby służą swoimi zadaniami, przede wszystkim dzieciom niepełnosprawnym?
Tak, dzieci, młodzież, ale tak teraz jakby życie zweryfikowało, że to nie tylko dzieci, nie tylko młodzież, ale i dorośli, dorosłe osoby niepełnosprawne, ale też rodzice, opiekunowie, jak i też osoby, które jakby nie mają orzeczenia o niepełnosprawności, a niestety potrzebują tego wsparcia i tej terapii.
Terapia u pani, chociażby podczas różnego rodzaju spotkań, to często terapia przez sztukę.
Tak. To jakby była taka dziwna historia, bo w zasadzie zamierzenie było troszeczkę inne, ale tak jak mówię, życie weryfikuje wszystko i no, okazało się, że potrzeby są tak ogromne i no, skupiliśmy się właśnie w tym momencie na tym, tak, na tej terapii sztuką. Poprzez różne techniki. I w tym roku, pod koniec tego roku, dzięki środkom z ROPS-u, mieliśmy tą przyjemność zorganizowania również szkolenia dla osób współpracujących z osobami niepełnosprawnymi, szkolenie z arcyterapii. Rękodzieło terapią dla każdego. Także też zaczęliśmy trochę dzielić się tym wszystkim, czego my doświadczamy, czego się nauczyliśmy. i jakie są tego efekty, bo po prostu naprawdę warto.
Rzeczywiście pani wierzy w taką terapię poprzez sztukę, poprzez rzemiosło, poprzez generalnie takie twórcze działanie?
To są namacalne, wie pani, to są tak namacalne i ewidentnie widoczne skutki i efekty tej, nie da się tego po prostu ani zaprzeczyć, ani wyprzeć. My to widzimy na co dzień. Ja sama jestem mamą już dorosłej Urszuli, 26-letniej, która też przez całe swoje życie miała za różnego rodzaju zajęcia polisensoryczne i też arteterapię, ale też widzę właśnie przez to, co robimy, jak do nas przychodzą osoby. Niby tutaj, prawda, jest jakieś tam zajęcie, to w glinie, to dekupaż, to jakieś tam sznurki, gałganki i tak dalej, a to, co się dzieje w ludziach i że wracają, i że chcą przychodzić, że zmienia się ich nastrój, że są zmotywowani, że mimo wszystko, mimo wszystkich tych swoich trudności, oni po prostu do nas przychodzą. Przychodzą, wracają i widać po prostu tego efekty. Tego się nie da po prostu zaprzeczyć. Jedna z możliwości, gdzie może ten dzieciakom, powiedzmy, pomóc, więc myślę, że tu w tym kierunku będziemy szli, żeby się rozwijać i jak najwięcej takich zajęć organizować i dać możliwość każdemu, kto tego potrzebuje.
Śledząc Państwa działania Stowarzyszenia JUWO, chociażby na portalu społecznościowym Facebook, widzimy niesamowite, przepiękne prace. Gdyby chociaż kilka takich prac, technik mogłaby Pani omówić, czyli po prostu w jaki sposób pracują Państwo ze swoimi podopiecznymi także stowarzyszenia właśnie w czasie tych warsztatów. Artterapia poprzez co na przykład?
Tak, w pierwszych słowach bardzo dziękujemy za uznanie. To są prace robione z sercem. Każdy się do tego bardzo przykłada. A są to różnego rodzaju techniki. Stawiamy na uruchamianie własnej wyobraźni i kreatywności. Między innymi z takich darów ziemi, tak, czyli z patyków, z kamyczków, z muchu, z liści, ze sznurków, ze szmatek, z pobitej szklanki czy kubka. Tego typu rzeczy staramy się jakby tworzyć, żeby uruchamiać wyobraźnię. Wtedy to skupienie na tym, co z tego można zrobić, no, otwiera takie pokłady możliwości, że czasami uczestnicy nas po prostu zaskakują. A radość z efektu końcowego jest po prostu bezcenna u tych osób. Oczywiście też stosujemy takie tradycyjne metody jak dekupaż, jak wiklina papierowa, czy z gliny ceramicznej lepienie, metoda mixmediowa, malowanie tradycyjne, czy na szablonach, czy po prostu na kartce papieru. Jest tych technik bardzo dużo, tak? I koronki, i hafty, i szydełko, bo w zasadzie te techniki można ze sobą mieszać, przeplatać i to też jest niesamowita frajda i daje duże, duże możliwości.
Jeszcze takie informacje, powiedzmy, logistyczno-techniczne dla słuchaczy. Jak to jest? Czy można do Państwa zapukać? Czy można zapisać się na takie spotkania, warsztaty? Jak to wygląda?
Wygląda to w ten sposób, że praktycznie każdy, kto do nas przychodzi i chce uczestniczyć w takich zajęciach, to czasami po prostu nawet na spontanicznie umawiamy się, jeżeli jest 2-3 osoby, to już jest fajna grupa i możemy coś zorganizować. Jesteśmy bardzo elastyczni pod tym względem. Organizujemy i ogłaszamy między innymi przez portal społecznościowy, bo to jest teraz najbardziej takie źródło, najlepsze źródło komunikacyjne. Ogłaszamy zajęcia, czy w weekendy, trzeba nas śledzić, ale jeżeli ktoś ma ochotę po prostu tak z ulicy przyjść, zawsze może przyjść, możemy ustalić właśnie taki dowolny termin. I tak jak mówię, nawet jeżeli ktoś przyprowadzi grupę 3-4 osób, to jest już, prawda, możliwość, żeby takie zajęcia zorganizować do takiej małej grupy. I właśnie zwykle preferujemy takie mniejsze grupy kameralne, 7 osób dorosłych, 10 maksymalnie. Dzieci tak samo, bo to jest taki czas, kiedy można poświęcić uwagę, można się skupić nad danym uczestnikiem, pomóc i dopracować wszystko tak, żeby był efekt zadowalający uczestnika. W zasadzie barier i kryteriów żadnych nie mamy tak naprawdę, bo każdy może uczestniczyć i niepełnosprawność jakby nas nie ogranicza. Wtedy po prostu my wchodzimy z większym zakresem pomocy danej takiej osobie, tak? Są różne metody i sposoby, żeby takiej osobie pomóc, żeby ona też coś wykonała, nawet jeżeli są to spastyczności, gdzie te ręce nie zawsze chcą współpracować tak jak powinny i tak jakby się chciało, to my w tym pomagamy. I zawsze jakiś tam efekt jest. Oczywiście wszystkie dobieramy do danej osoby, tak? Tak, żeby też nie było, że osobie z dużą spastycznością rąk zaproponujemy lepienie dzbanka, gdzie to może tylko przyprawić o frustrację. Wybieramy wtedy inne formy, tak żeby trochę popracować z tą gliną, na przykład tak, żeby ją dotknąć, żeby zobaczyć, jak ona pracuje. I można zrobić prostsze formy, tak żeby ta osoba też widziała, że jest w stanie coś tam, powiedzmy, zrobić. Niech to będzie płaski talerzyk z odciśniętą na przykład jakimś wzorem serwetki, czy liścia, czy czegokolwiek, ale to będzie wtedy praca jak najbardziej wtedy samodzielna. Także dostosowujemy się i jakby, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, to w momencie, kiedy mamy styczność z taką osobą, to po prostu szybka weryfikacja, poznanie się i dostosowanie naszej pomocy, zakresu naszej pomocy. Tak, nie spieszymy się w czasie wykonywania pracy. Tak, tu mówię szybka weryfikacja, ale to się dzieje w naszych głowach, natomiast absolutnie nie popędzamy. Czasami jak są zajęcia ustalone na 2 godziny, to zostajemy jeszcze 3 godziny, tak żeby każdy skończył swoją pracę i wyszedł zadowolony.
Rok 2022 to także projekt, nad którym Państwo pracowali, młodzi, wykwalifikowani, zaktywizowani.
Tak, tutaj mamy też stażystów, przyjmujemy stażystów, którzy jakby realizują swój staż, prace biurowe, ale też się przyczyniają do takiej współpracy w ogóle w działalność stowarzyszenia.
Hipoterapia, dogoterapia to też są bardzo ważne gałęzie Państwa działalności.
Tak, tylko w tym czasie, no niestety właśnie przez pandemię, przez te wszystkie zawirowania, na chwilę obecną odstąpiliśmy od hipoterapii, po prostu nie było takiej możliwości. Natomiast no, już element dogoterapii u nas był w czasie wakacji. To były wakacje z rękodziełem dla mieszkańców Lublina, dla dzieci mieszkających w Lublinie. I mieliśmy takie właśnie spotkania dogoterapeutyczne. Fantastyczna sprawa. Dzieciaki po prostu 2 godziny były jak zaczarowane. Pani Agata Frankowska była ze swoim pieskiem o imieniu Blue, która po prostu no, wprowadziła w taki zachwyt i oniemienie uczestników, że sami byliśmy zdziwieni, że dzieci tak pobudliwe i ruchliwe po prostu siedziały z otwartymi buziami i współpracowały właśnie z psem. Mam nadzieję, że coraz więcej tych zajęć będzie i tego się trzymamy. Wszystkie środki, które pozyskujemy z tytułu prowadzenia zajęć są jako darowizna na rzecz stowarzyszenia, ponieważ działamy wszyscy tutaj społecznie w stowarzyszeniu po to, żeby utrzymać to miejsce, tą pracownię i dalej móc działać. To w taki właśnie sposób ustaliliśmy, że tak to się właśnie dzieje. Można też odwiedzić nas i wybrać sobie jakiś przedmiot, czy na prezent, czy na upominek, ponieważ to, co wytwarzamy w trakcie zajęć, czy po prostu tego pobytu, bardzo często jest już przeznaczone do dalszego nabycia, tak? I też jako darowiznę i serdecznie zapraszamy. Są osoby, które zamawiają na przykład u nas coś, bo chcą, żeby kogoś obdarować taką nietuzinkową pracą, wykonaną właśnie z sercem, z zaangażowaniem, a nasi uczestnicy, tu mogę powiedzieć o liderze naszej pracowni, Piotr Sobczyszczak, to jest 42-letni mężczyzna, niepełnosprawny, nie słyszy, nie mówi, ale jest po prostu fantastycznym człowiekiem, bardzo pogodnym i z niesamowitym talentem. Ale to trzeba zobaczyć jego pracę i właśnie ostatnio mieliśmy takie zamówienie, poproszono nas o wykonanie aniołków upominkowych. No i z takim pietyzmem, z jakim on to wykonywał, to była bardzo pracochłonna i czasochłonna praca, bo trzeba było zrobić ponad 40 tych aniołków. No ale efekt był niesamowity i wzruszenie osoby, która to odebrała, po prostu no, nas też wprawiła w takie zakłopotanie, bo nie spodziewaliśmy się aż tak sympatycznej i ciepłej reakcji.
Gratulujemy i takich właśnie działań życzymy już na ten nowy 2023 rok dla Państwa.
Bardzo.
Jeszcze tylko proszę przypomnieć słuchaczom, jaki adres, gdzie powinniśmy się spotykać, żeby właśnie natknąć się i na te działania Państwa i oczywiście na wspólne działania artterapeutyczne.
Obecnie nasza pracownia mieści się na Czechowie, na ulicy Górskiej 7, łamane przez 12. To jest pawilon. Wejście jest przy wejściu do pralni chemicznej. To jest taki punkt bardzo charakterystyczny na Czechowie, więc bardzo łatwo nas rozpoznać. Można do nas też zadzwonić, zapytać się 501-069-299, czy w danej chwili jesteśmy. Zawsze można zadzwonić, porozmawiać. No i przez Facebooka, tak, przez portal społecznościowy Stowarzyszenie JUWO. Bądź też przez mój profil Małgorzata Szestopałko. I zawsze się odezwiemy, zawsze w ten sposób można się do nas zwrócić.
Dziękujemy bardzo i też cieszymy się, że kto wie, czy nie zapukamy także z radiowym mikrofonem na Państwa zajęcia. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Zapraszamy serdecznie. Do usłyszenia.
Посібник для біженців з України.
Перше, що ви маєте зробити, знаходячись в Польщі, це отримати номер ПЕСЕЛ. Це ідентифікаційний номер для кожного мешканця, який надається як дорослим, так і дітям. ПЕСЕЛ необхідний у всіх сферах соціального життя, починаючи від обслуговування в банку і закінчуючи викликом швидкої. Отримати ПЕСЕЛ в Любліні можна за адресою Замбожицька, 88, з понеділка по п'ятницю. Окрім ПЕСЕЛя, ви маєте завантажити Дія.PL, яка є електронним документом, який підтверджує легальне перебування на території Польщі громадян України, які прибули, втікаючи від війни. Цей додаток дозволяє вам подорожувати в межах Європейського Союзу, а також перетинати зовнішні кордони ЄС. Доступ до довіреного профілю можна отримати при поданні заявки на номер ПЕСЕЛ. Якщо ви не зробили цього одразу, можете ще раз прийти в той же самий пункт та подати заявку на отримання довіреного профілю. Більше інформації можна дізнатись на gov.pl в закладці «Сайт для громадян України». Українці, які перебувають в Польщі, можуть оформити ID-картку, закордонний паспорт громадянина України, а також обміняти або продовжити свої українські права. Перелік документів є стандартним, як і в тих паспортних сервісах, які знаходяться на території України. Обслуговування відвідувачів здійснюється за попереднім записом на сторінці warszawa.passport.org.ua. Адреса центру – Єрусалимські алеї, 179, в Варшаві.
Пам'ятай.
Українці, котрі повертаються додому в Україну, зобов'язані відмовитись від соціальної допомоги 500+. Це можна зробити онлайн на сторінці ЗУС або у відділенні. Гуманітарну допомогу у вигляді їжі та засобів особистої гігієни можна отримати за адресою Алея Юзефа Півсуцкєго, 22, з понеділка по п'ятницю від 9 до 15 години. Більше інформації щодо гуманітарної допомоги можна отримати за номером 81-466-69-96. Номер гарячої лінії допомоги в Любліні для біженців з України – це +48 533 391 569. Цю інформацію зібрала Анна Ковальова, Польський радіо Люблін.
Більше інформації на radio.lublin.pl.